Strefa historii.
Jak zachować wspomnienia osób, które uczestniczyły w ważnych wydarzeniach? Jak je nagrywać? O tym opowiem w drugiej części audycji. Marzena Bakowska, witam i na początek zapraszam do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tu można do końca roku zwiedzać wystawę Hiroshima Nagasaki – bomba atomowa. Otworzył ją dyrektor muzeum profesor Grzegorz Berendt.
Od sierpnia 1945 roku cały świat wie, jak tragiczne żniwo może przynieść użycie broni nuklearnej. Wówczas w sierpniu 1945 roku te uderzenia spadły na mieszkańców dwóch miast japońskich, ale wiemy skądinąd, że ofiarami użycia broni jądrowej w okresie późniejszym byli też inni ludzie, tym razem żołnierze, których traktowano jako swoiste króliki doświadczalne na poligonach w różnych częściach świata. Więc tych ofiar było więcej.
Dlaczego w tym momencie przedstawiają Państwo wystawę, która jest poświęcona Hiroshimie i Nagasaki?
Projekt pokazania wystawy Muzeum Pokoju w Hiroshimie w naszym gdańskim Muzeum II Wojny Światowej zakiełkował kilka lat temu, ale pandemia sprawiła, że nie mogliśmy go wprowadzić w czyn, zrealizować. Natomiast dzisiaj mamy sytuację, w której doprowadziliśmy go do finału, no tyle, że w zupełnie zmienionych warunkach. Gdy korespondowaliśmy, rozmawialiśmy z naszymi partnerami z Japonii na temat pokazania tej wystawy w Polsce. Wprawdzie wojna trwała na Ukrainie, ale nie miała ona wówczas tak przerażającego charakteru jak dziś. To koincydencja, że pokazujemy wystawę o skutkach ataku nuklearnego na Hiroshimę i Nagasaki właśnie w tym czasie, ale też to już nie nasza wina, że czynimy to w sytuacji, w której Władimir Putin grozi światu sięgnięciem po broń nuklearną jako narzędzie walki z narodem i państwem ukraińskim. No, tak się ta historia w sposób niespodziewany przeplata, że ludzkie imperialne ambicje prowadzą w kierunku finału, którego nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć. Miejmy nadzieję, że szaleństwo zostanie powstrzymane. Natomiast pokazanie tej wystawy, może bardziej przydałaby się ona w Moskwie i w Petersburgu niż w Gdańsku, jest jak najbardziej na miejscu.
Przypomnijmy, że zrzucenie tych bomb doprowadziło ostatecznie do zakończenia walk na Dalekim Wschodzie, ale czy to było warte aż tak wielkich ofiar?
No, szacowano, że gdyby Ameryka kontynuowała, czy alianci szerzej kontynuowali walkę z cesarską Japonią konwencjonalnymi środkami, to liczba ofiar byłaby znacznie większa. Także to bardzo trudne pytanie i trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Japończycy byli zdeterminowani, by bronić swojej ojczyzny, przygotowani do tego i mentalnie, i pod względem wyposażenia. 200 tysięcy ofiar tych dwóch ataków to straszliwe żniwo, plus oczywiście wszyscy, którzy cierpieli od skutków promieniowania przez dekady, a z drugiej strony zastosowanie tej metody doprowadziło do tego, że jeden z najgorszych agresywnych reżimów lat 30. i pierwszej połowy lat 40. XX wieku musiał skapitulować. Ale oby się to nie powtórzyło i oby nikt nie ważył się ponownie sięgnąć po tak przerażające narzędzie prowadzenia wojny.
Dyrektor Muzeum Pokoju w Hiroshimie, Takuo Takigawa. Zdecydowaliśmy się pokazać naszą wystawę w Polsce po to, żeby ludzie mogli zrozumieć, co wydarzyło się w Hiroshimie i Nagasaki w 1945 roku. Ekspozycja składa się z plansz ze zdjęciami pokazującymi oba miasta przed i po wybuchu bomb atomowych. Pokazujemy także przedmioty, które należały do ofiar bombardowań oraz na przykład fragmenty murów, które zostały zniszczone.
Monika Krzęce-Saropiak, jestem kierownikiem działu wystaw w Muzeum II Wojny Światowej.
Barbara Kosk, specjalista w dziale wystaw Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Jest to wystawa, która prezentuje obiekty, które zostały zgromadzone po wybuchu bomby atomowej.
Wśród eksponatów panuje podział między tymi, które pochodzą oczywiście z czasu już po wybuchu z Hiroshimy oraz z Nagasaki. Są to zarówno przedmioty codziennego użytku, jak i elementy różnych budowli. Poprzez eksponaty twórcy wystawy chcieli przekazać skalę, ale też różnowymiarowość zniszczeń, które spowodował wybuch bomby atomowej, czy szerzej mówiąc broni jądrowej. Co najważniejsze, wystawa ta nie ma na celu głównie opisywania minionych wydarzeń, a jej głównym przesłaniem jest nawoływanie do stworzenia świata bez broni jądrowej.
Dokładnie tak. I tutaj bardzo ciekawym artefaktem na tej wystawie jest origami, które zostało przygotowane przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy. Jest to japoński żuraw. Również właśnie to origami, które tutaj widzimy, nawiązuje do przesłania pokoju, do świata bez wojny nuklearnej.
Żuraw, którego wykonał Barack Obama, nie jest przypadkowy. Nawiązuje do eksponatu, który również można zobaczyć na naszej wystawie. Są to żurawie wykonane przez dziewczynkę, która uczęszczała do 6. klasy szkoły podstawowej. Ona nie odniosła żadnych obrażeń w trakcie samego wybuchu, natomiast kilka lat później zachorowała na białaczkę spowodowaną chorobą popromienną. I ta dziewczynka wykonywała te żurawie z nadzieją, że pomogą jej one wyzdrowieć. Dlatego też Barack Obama w ten sposób nawiązał właśnie do tej nadziei i nadziei, którą mamy na stworzenie świata właśnie bez broni jądrowej.
Tu jesteśmy nad jedną z gablot. Trochę trudno mi powiedzieć, co to jest, ale na pewno widać na tych eksponatach skutki wybuchu.
Tak, jednym z eksponatów jest opaska ucznia powołanego do służby wojskowej. W trakcie trwania wojny również dzieci były mobilizowane do takiej służby i chłopiec, do którego należała ta opaska, pełnił taką służbę właśnie w trakcie wybuchu. Tutaj na ekspozycji możemy zobaczyć również jego fotografię. Drugi z eksponatów jest to pudełko śniadaniowe, w którym możemy zauważyć szczątki, a właściwie no, to, co zostało z tego śniadania, z tego pożywienia, które w tym pudełku było zapakowane, i widzimy, w jaki sposób wybuch tej bomby zadziałał na żywą materię, co również pokazuje nam skalę zniszczeń, jeżeli chodzi nie tylko właśnie o budynki, ale przede wszystkim na pewnych żywych, naturalnych organizmach.
W kolejnej gablocie widzę takie, można powiedzieć, przedmioty kultu religijnego.
Zgadza się, jest to różaniec, ponieważ w chwili wybuchu bomby atomowej kilkunastu wiernych brało udział we mszy świętej w kaplicy katedry Urakami. I wszyscy oczywiście zginęli w tym wybuchu. Został jedynie właśnie tutaj ten różaniec z krzyżem, z medalikami. Znaleziono ten różaniec przy jednej z ofiar w miejscu kultu, czyli w katedrze Urakami.
W warstwie informacyjnej widzę, że dosyć sporo się dzieje, bo jest bardzo dużo planszy.
Tak, są to plansze, które przedstawiają skutki. Są to plansze dosyć drastyczne momentami. Pokazują, jak wyglądały miasta po tym wybuchu, Hiroshima i Nagasaki. Pokazują również ciała ludzi, którzy te wybuchy przeżyli lub nie. Tak więc rzeczywiście są to plansze dla osób, można powiedzieć, o mocnych nerwach.
Zobacz historię.
Dostęp do nowych technologii spowodował, że wiele osób chce pewne wspomnienia zachować, a czasami wręcz opowiedzieć o całym swoim życiu. Jak nagrywać świadków historii? O tym opowiedzieli mi Adriana Kapała z Centrum Archiwistyki Społecznej i dr Andrzej Hoja, założyciel Gdańskiego Archiwum Historii Mówionej.
My jako instytucja kultury staramy się wyposażać osoby w pewne kompetencje do tego, jak można w ogóle zacząć przygodę z archiwistyką społeczną i idąc dalej tym tropem właśnie z nagrywaniem. No co to oznacza w ogóle, że wspieramy? No przede wszystkim dobrze jest zacząć od jakiegoś szkolenia, też trochę tych wywiadów może posłuchać. Ja zauważam, ale też my jako instytucja zauważamy, że coraz więcej osób rzeczywiście interesuje się zbieraniem czy dowiadywaniem o przeszłości za pomocą właśnie wywiadów. Są to oczywiście wywiady bardzo różne, prowadzone też w bardzo różnych ośrodkach, od dużych miast, jak tutaj chociażby w Gdańsku, mamy Gdańskie Archiwum Historii Mówionej, czy do jakichś małych miejscowości, wsi, gdzie lokalne stowarzyszenia takich inicjatyw się podejmują. No, ze swojej strony chyba mogę powiedzieć, że najważniejsze to właśnie wyposażyć się w te jakieś przynajmniej bazowe kompetencje, trochę wywiadów posłuchać, no i spróbować. Historia mówiona ma to do siebie, że trochę nie da się sprawdzić, czy się człowiek do tego nadaje, dopóki nie zacznie tego robić. I takie pierwsze wywiady są też tak naprawdę próbą tego, czy mamy w sobie tą empatię, wrażliwość, żeby takie relacje móc zbierać. Z mojej perspektywy wynika, że większość osób jest to w stanie robić. Dobrze, żeby ten start był jakiś w miarę miękki, że tak powiem, i rzeczywiście, żeby ta przygoda ze zbieraniem relacji, jeśli tak to można określić, no zaczęła się w taki dobry sposób.
Możemy, czy powinniśmy nagrywać członków swojej rodziny?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo z jednej strony członkowie naszej rodziny w momencie, kiedy opowiadają swoje życie komuś, kto w jakimś stopniu przynajmniej je zna, mogą mieć taką tendencję, żeby o pewnych rzeczach nie mówić, bo mogą w ich mniemaniu być po prostu oczywistymi. Dlatego jeżeli mamy taką możliwość i wiemy, że istnieje instytucja albo jakiś ośrodek, który nagrywa wspomnienia, nagrywa relacje biograficzne, jak na przykład Archiwum Historii Mówionej w Warszawie czy Gdańskie Archiwum Historii Mówionej tutaj w Gdańsku, najczęściej to są jakieś instytucje z większych miast, warto się zgłosić do takiego ośrodka i powiedzieć, że jest osoba, którą warto nagrać. I wówczas taka osoba z zewnątrz może z jednej strony, mając też większe doświadczenie, może to zrobić jakoś bardziej skutecznie, po drugie będzie miała odpowiedni czas dla tej osoby, żeby móc rejestrować wszystko. No a po trzecie tutaj nie ma tego zagrożenia, że nasz rozmówca czy rozmówczyni będzie przekonana, że ktoś już to wie, więc o tym nie będziemy mówić. To jest takie idealne rozwiązanie, natomiast no pamiętajmy, że czasami takie miejsca, które archiwizują albo nagrywają relacje, mogą być bardzo daleko, albo osoba może już być w złym stanie zdrowia, wówczas warto zarejestrować wspomnienia, relacje czy głos tej osoby, bo będzie to na pewno miało ogromną wartość w momencie, kiedy już jej nie będzie.
Jakie wydarzenia, jakie wspomnienia powinny zapalić taką czerwoną lampkę, że tą osobę warto nagrać? Co jest takim czynnikiem wyzwalającym, że powinniśmy zarejestrować właśnie w sposób mówiony jego historię?
Teraz historia mówiona naprawdę stała się bardzo popularna i myślę, że śmiało można powiedzieć, że tych nagrań po prostu w lawinowy sposób przybywa. I o ile jakimś kluczem zbierania wspomnień ciągle jeszcze pozostaje doświadczenie II wojny światowej i osób, które przeżyły II wojnę światową, z różnych perspektyw oczywiście, no to jednak to pokolenie powoli odchodzi i na pewno te projekty historii mówionej będą, a można chyba też powiedzieć, że już idą w trochę innych kierunkach, innymi kluczami niż tylko takie doświadczenie. Coraz więcej pojawia się projektów, które na przykład dotyczą jakichś zakładów pracy zlikwidowanych w latach 90. Tak? Nagrywamy pracowników, pracownice na przykład huty szkła czy jakiejś fabryki, która została sprywatyzowana na przykład i już dzisiaj nie funkcjonuje. Czy nagrywamy jakieś grupy zawodowe? No, tutaj w Gdańsku chociażby dosyć znany jest projekt nagrywania kobiet ze stoczni, który był realizowany, więc tego typu projekty też się pojawiają. Oczywiście pewną mrzonką jest taka chęć nagrania wspomnień wszystkich osób, które jakieś tutaj doświadczenie mają, ale zazwyczaj takie projekty jakimś kluczem idą. Czy to będą właśnie najstarsze żyjące osoby, czy osoby związane z jakąś dziedziną życia, zawodem, z jakimś tematem, czy właśnie z jakimś doświadczeniem. No, myślę, że jesteśmy też chyba wszyscy ciekawi, jakie będą kolejne projekty, gdy już to pokolenie wojenne odejdzie i nie będzie można sięgać do tych wspomnień, chociaż pojawiają się też już przecież wywiady chociażby z tak zwanym drugim pokoleniem, więc osób, które gdzieś tam na przykład tą rodzinną traumę odziedziczyły.
Ja myślę, że tutaj nie warto szukać jakiejś lampki, bo z mojej perspektywy każda relacja, którą nagrywałem, uważam, że jest wartościowa, jest bardzo ciekawa. My nagrywamy relacje biograficzne, czyli opowieść o całym życiu naszych rozmówców, od najwcześniejszych wspomnień, gdzieś o wspomnień o rodzinie, aż po chwilę obecną. I to daje ogromną, z jednej strony wiedzę, możliwość badań tych nagrań, ale dla rodziny to też pokazuje pigułce to życie. Ktoś musi podjąć to wyzwanie, żeby usiąść i opowiedzieć całe swoje życie. I to jest duże wyzwanie, więc dla mnie takim wyznacznikiem, kiedy warto nagrywać, to odpowiedź brzmi dla mnie wtedy, kiedy jest gotowość do tego tej osoby, rozmówcy czy rozmówczyni. To jest duży wysiłek, spróbować opowiedzieć całe swoje życie. I dla nas to jest jedno z kryteriów w Gdańskim Archiwum Historii Mówionej, kiedy mamy zgodę na to, że ktoś jest gotowy opowiedzieć całe swoje życie i zarchiwizować je, czy przekazać do archiwizacji właśnie u nas. Zawsze kopia też trafia do rodziny, więc często też tą motywacją jest, żeby zostawić coś po sobie. I też to jest, muszę powiedzieć, duża taka motywacja wielu naszych rozmówców, że gdzieś tam od jakiegoś czasu marzyli, żeby zostawić jakieś wspomnienia, chcieli je spisać, to wymagało wysiłku, a tutaj jest taka możliwość i myślę, że to jest ciekawe i dobre rozwiązanie.
Jako radiowiec, gdzie oczywiście profesjonalnie od lat nagrywam, zwracam zawsze uwagę przy takich wydarzeniach historycznych na emocje, żeby przekazać to, jak ta osoba daną sytuację przeżyła, jaki wpływ to wywarło na jej życie, na życie jej otoczenia. Czy takie właśnie emocje też są ważne podczas takich rejestracji opowiadania tego, co wydarzyło się w przeszłości dla Państwa?
Takie emocje z mojej perspektywy, jako też nie tylko osoby, która uczy jak nagrywać, ale też sama nagrywa, no to te emocje pojawiają się w każdym wywiadzie, no w jakimś stopniu, tak? Czasem będą to emocje pozytywne, czasem mogą być emocje negatywne, no ale też to jest w pewnym sensie siłą historii mówionej, no, że mamy ten zapis pewnego niepowtarzalnego jednak jednostkowego doświadczenia, któremu zawsze będzie towarzyszyć, no zwłaszcza w takim wywiadzie biograficznym, wywiadzie całościowym, który bardzo często ta osoba, która dzieli się tą historią, opowiada bardzo często pierwszy i bardzo często ostatni raz. Więc te emocje towarzyszą zawsze. Myślę, że nie ma się też co ich bać, jeśli chcemy zacząć nagrywać. Jeśli jesteśmy, mamy w sobie trochę empatii, myślę, że damy sobie radę. Nawet jeśli pojawią się czasami jakieś trudne emocje, płacz czy powrót właśnie do jakichś wspomnień, które mogą być ciężkie, ale oczywiście nie w każdym wywiadzie też tylko takie emocje są, więc też warto o tym pamiętać.
Emocje są ważne i rzeczywiście to jest coś, co zyskujemy nagrywając opowieść, a nie tylko czytając ją spisaną wcześniej. Często te emocje też pokazują nam o wiele więcej niż moglibyśmy w samej treści zobaczyć tego, co rozmówca czy rozmówczyni mówi, bo czasami w takiej chwili milczenia, czy pauzie, czy łzach w oczach, które niekoniecznie muszą iść z bardzo konkretnym wyjaśnieniem, co się stało, możemy zobaczyć o wiele więcej z tej sytuacji, która się gdzieś tam wydarzyła, niż gdybyśmy mieli o tym czytać kilka stron. Więc to jest bardzo wymowne i niezwykle wartościowe. I dla każdego, kto później z takim nagraniem będzie miał styczność, czy pracował, czy dla rodziny, która będzie odsłuchiwała po jakimś czasie, myślę, że takie momenty wywierają duże, nie tyle wrażenie, co mają duże znaczenie później dla tych osób, więc to jest duża siła historii mówionej.
To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kociuk. Do usłyszenia za tydzień.
Strefa historii.